czytasz i więcej wiesz. Czytasz, czytać, aby być mądry. I dzisiaj mamy dwóch autorów, a właśnie dyrektor wydawnictwa Bratni Zew, ojcowie i bracia Franciszkanie, pozdrawiamy serdecznie, przed mikrofonem ojciec Andrzej Zając, franciszkanin konwentualny, w takich czarnych habitach, proszę państwa. Witam serdecznie ojca dyrektora.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Pokój i dobro. Proszę ojca drogiego, właśnie Venanty Katarzyniec, biografia, to jest... No, bardzo ciekawy święty, o nim coraz więcej słychać dzięki wam. Dzięki wam, że, bo mówicie o nim, prawda? Tak. Kim był ten skromny człowiek? Dlaczego takie zainteresowanie coraz większe wzbudza? Proszę ojca.
No, ja myślę, że w ogóle dzisiaj człowieka chyba jednak najbardziej pociąga to, co... proste, takie przejrzyste i chyba taki właśnie jest ojciec Venanty. To na jego jakiejś świętości takiej autentycznej poznał się jego przyjaciel, święty Maksymilian Kolbe. I zresztą sam mu zawdzięczał jego interwencję zaraz po śmierci, bo nie doczekał wydania pierwszego numeru Rycerza Niepokalanej. Ale Maksymilian właśnie miał to przekonanie, że ojciec Venanty, jego przyjaciel, wspiera go już z nieba. No a jesteśmy przekonani, że święci, on wprawdzie jest jeszcze sługą Bożym, jeszcze nie beatyfikowany, ale jesteśmy przekonani, że jego świętości nie są własnością tego czy innego zgromadzenia czy zakonu, tylko są właśnie bogactwem Kościoła i tak jak potrafimy, po prostu dzielimy się tym jego doświadczeniem. Właśnie po to, żeby i dzisiaj człowiek przekonywał się, patrząc na tego skromnego zakonnika i Venantego, że Bóg działa w taki prosty sposób, w każdych warunkach, także dzisiaj w naszych rodzinach, bez jakiejś wielkiej egzaltacji. Tak po prostu, dzień po dniu, Bóg jest i działa.
Proszę ojca, ile miał lat, jak zmarłś?
32 lata. Był młodym człowiekiem, zmarł.
Czy może ojcze do mikrofonu blisko coś? Słaby dźwięk jakiś taki. Tak?
Może teraz będzie lepiej.
Tak. I właśnie 32 lata miał, tak?
Tak, tak.
No i do niego, jak ja tu czytam, no, na obwolucie nawet pisze, o świętości ojca Venantego przekonany był jego przyjaciel święty Maksymilian Maria Kolbe. Sam skorzystał z jego wstawiennictwa. Gdy tworzył Rycerza Niepokalanej, znalazł się w poważnych kłopotach finansowych. Wyczerpał wszelkie możliwości zdobycia koniecznych funduszy. Wpadł wtedy na pomysł, by zwrócić się do swego niedawno zmarłego przyjaciela ojca Venantego, który za życia obiecał mu pomóc. Swoją obietnicę spełni już po śmierci.
Tak, tak, tak. I ojciec Maksymilian był przekonany o tym, zresztą w pierwszym numerze Rycerza Niepokalanej w styczniu 22 napisał nawet taki krótki artykuł, wprost dziękując ojcu Venantemu za właśnie za jego pomoc. I ogłosił go wręcz patronem tego czasopisma Rycerz Niepokalanej. No, a było to tak, że Maksymilian potrzebował konkretnej kwoty pieniędzy na wydanie tego pierwszego numeru i w bazylice naszej świętego Franciszka w Krakowie przy ołtarzu Matki Bożej Niepokalanej znalazł kopertę, w której była dokładnie ta kwota, jakiej potrzebował na wydanie tego pierwszego numeru. Dla mnie jakieś tak niezwykła jest ta przyjaźń, bo Maksymiliana znamy właśnie przez, można powiedzieć, spektakularność jego dokonań. Bo i Niepokalanów, bo potężny klasztor i misja w Japonii, potem jego świadectwo oddania życia za drugiego człowieka w obozie koncentracyjnym Auschwitz. A z drugiej strony mamy Venantego, który, można powiedzieć, niczym się jakoś nie wykazał, nie dokonał jakichś wielkich dzieł, ale i myślę, że dzisiaj jest takim przykładem dla nas wszystkich, że w świętości nie chodzi o dokonywanie wielkich dzieł. Ale właśnie jak Maksymilian mówił o tym, że ojciec Venanty nie silił się na czyny nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny. No taki jest ojciec Venanty. jest chyba wzorem dla każdego z nas.
Tak, właśnie ojciec Venanti był też w seminarium nauczycielskim, prawda?
Tak, tak, tak. Jeszcze przed wstąpieniem
do Franciszkanów, prawda?
Tak, tak, tak. On wstąpił do nas we Lwowie i tam też no, zawsze miał podgórkę. Dlatego, że zgłosił się, był przekonany, że od razu go Franciszkanie przyjmą, a ojciec prowincja, który z nim rozmawiał, powiedział mu, żeby wrócił za rok, bo okazało się, że nie znał łaciny, kazał mu się tej łaciny uczyć. I ojciec Venanti nie zniechęcił się, ale tak bardzo zależało mu właśnie na tym, bo odkrywał w tym powołanie, że przez rok nauczył się łacina, przy okazji nauczył się jeszcze greki, bo tak się obawił, że mogą go jeszcze o znajomych greki zapytać. Po roku wrócił i został przyjęty do nowicjatu franciszkanów. No a później też był też wykładowcą. W naszym seminarium był wcześniej jeszcze mistrzem nowicjatu. No i dawał świadectwo na swoim
graszu. Musiał być bardzo dobry, skoro takiego młodego zrobili mistrzem nowicjatu, prawda?
Tak, tak, to było takie niespotykane, tak. Ale to no właśnie przełożeni widzieli, no, jakim on był człowiekiem i bez obaw powierzyli mu takie zadanie.
Mhm, patrzę, bo tu są w tej książce są też zdjęcia. Ale tak, relikwie tak. Grup właśnie sługi Bożego Venantego, tak Katarzyńca, jest w Kalwarii Pacławskiej.
Tak, tak, tak.
Ale ta Kalwaria jest przepiękna. Byłem jeden raz, proszę ojca.
Tak. No taki koniec świata, ale...
Z księdzem arcybiskupem, ksiądz arcybiskup Józef Michali, którego serdecznie pozdrawiam. Kiedyś tam byłem księdzem arcybiskupem. Mm-hmm. Mówi, ojcze, może do Kalwarii Pacławskiej. Tam miał mszę świętą, też mogłem być. Wtedy było dużo ludzi. Bardzo pięknie to tam jest. Kalwarii Pacławskiej.
Tak, tak.
Pięknie tam... No. Przychodzą ludzie, pobożni ludzie, młodzieży dużo było. Tak.
No to takie bogate duchowo miejsce, bo to jest i sanktuarium Męki Pańskiej, i sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, no i jest jeszcze grób sługi Bożego Ojca Venantego. Więc rzeczywiście tam ludzie ciągną i to z różnych zakątków Polski, czasem z zagranicy specjalnie przyjeżdżają.
Ale proszę ojca, jest wiele świadectw, łask otrzymywanych przez ojca Venantego Katarzyńca.
Tak, tak, to prawda. Znaczy widzimy, że ojciec Venanti wciąż jakoś interweniuje i znaczy widać właśnie taką jego troskę o te najprostsze sprawy, najprostsze problemy, takie codzienne nasze. Ja osobiście też znam przynajmniej kilka takich sytuacji, nie, gdzie ktoś modlił się, nie wiem, o dobrą żonę i takąż otrzymał. Czy ktoś modlił się o pracę? To są takie rzeczy, w których ojciec Venanti jakoś szczególnie pomaga właśnie w sprawach pracy, czy w jakichś problemów również finansowych. To ojciec Venanti zawsze się wstawia i ludzie cieszą.
On rozumiał życie, bo on sam miał niełatwe życie, w niedostatku wychowywany. Tak to wtedy było, prawda?
Tak, tak, tak. Dlatego właśnie znał te problemy. I no tak. Przecież on wtedy, jak się zgłosił do nowicjatu, to właśnie jeden z powodów jakby takiego przyspieszonej decyzji, to były właśnie problemy finansowe. Po prostu nie miał z czego żyć. I chciał przerwać to seminarium nauczycielskie. No ale potem okazało się, że udzielał jeszcze korepetycji, coś tam sobie dorobił i był w stanie przeżyć i ukończyć to seminarium nauczycielskie.
I po seminarium nauczycielskim wstąpił do Franciszkanów.
Tak, tak.
Ojcze, gdzie można... Wydawnictwo jest... To jest wydawnictwo Bratni Zew. Znajduje się w Krakowie, prawda?
Tak, tak.
I tam można dostać książkę.
Tak, my też mamy księgarnię stacjonarną, ale oczywiście nasze książki są dostępne w księgarniach katolickich.
Tak, i można, i można także w Fundacji Nasza Przyszłość, prawda?
Oczywiście,
dobry wzór.
Tak, tak.
Dlaczego świętego Venantego bierzemy do ręki? Myślę, że trzeba szukać dobrych wzorców, dobrych bohaterów. I to jest przykład dla nas, dla młodzieży. Dawać właśnie takie wzorce, a wtedy, gdy będą naśladowali, tak, no... To będą ludzie dobrzy rośli. A my tę lekturę emitujemy od poniedziałku do piątku chyba, tak? Od poniedziałku do piątku o 14:30 w Radiu Maryja.
Tak, i no warto się zapoznać z tym życiem właśnie. Tak. Taka
prostota. Mieć ją u siebie, dać młodym ludziom, nie tylko młodym. To i nam będzie, no po prostu będziemy na taki, no, ducha nabierzemy dobrego i optymizmu do życia, prawda?
Tak.
Ojcze, dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie.
Dziękuję,
pozdrawiamy.
Ojcze.
Proszę Państwa, rozmawialiśmy z ojcem Andrzejem Zającem, franciszkaninem konwentualnym, dyrektorem wydawnictwa Bratni Zew. Pozdrawiamy serdecznie. A mówiliśmy o książce Venanty Katarzyniec, kapłan, ojciec franciszkanin. Bóg zapłać. I za chwileczkę następna lektura. Proszę Państwa, dzisiaj proponujemy, weźcie coś do pisania, podam też telefony do Fundacji Nasza Przyszłość, tam można te książki też zamówić, ale i inne. Pytajcie Państwo o Splendor, katalog księgarni wysyłkowej. Proszę Państwa, jest na lato następny katalog. Jest dużo pozycji, można w ten sposób pomóc innym. Polecam serdecznie już też kalendarz na rok 2023. Kalendarz rodziny Radia Maryja jest piękny, ze zdjęciami, taki do powieszenia na ścianie. Na każdy miesiąc inny święty. Ci święci są w sanktuarium naszym, są i relikwie tych świętych. Dużo jest informacji też ciekawych odnośnie rodziny Radia Maryja. Radia Maryja polecam serdecznie i inne. Mam w ręku też taki mały album pamiątkowy z Sanktuarium Maryi Gwiazdnowej Ewangelizacji. Tak. No i już mamy gościa. Gościem jest pan doktor inżynier Grzegorz Płoszański, sekretarz Anny Dąbskiej. Naukowiec, twórca wielu podręczników szkolnych z zakresu elektroniki i informatyki. A tytuł dzisiaj, który, proszę Państwa, z serii Zaufajcie Maryi, serwiam, czyli służę, po polsku to znaczy, dzisiaj książka Twych praw pilnuję. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. To widzę, że pan doktor słucha Radia Maryja.
Regularnie. No. Z żoną.
Często
razem słucham, tak.
I panie doktorze, czytam, że pan jest sekretarzem Anny Dąbskiej.
To znaczy byłem, ponieważ pani Anna zmarła 15 lat temu.
To jest ta Anna w Warszawie, prawda?
Tak. Tak.
Właśnie o tej, to jest mistyczka, prawda?
Tak.
Czy była, no zmarła, odeszła, ale ona dużo mówiła odnośnie Polski też. Za życia mówili mi ludzie, a nawet o Radiu Maryja mówiła coś tam.
Owszem, bardzo, bardzo je ceniła i często czyniła, że tak powiem, przedmiotem, czy obiektem modlitwy wstawienniczej.
Proszę, nie, no nawet nie wiedziałem, ale dziękuję bardzo. Panie doktorze, co pan powie nam? Mam tą książkę Twych praw pilnuję, roczniki 1996-1998.
Powiem tak, bo to, że Anna, kilka książek było wydanych i one miały albo taki charakter, jakim pierwsza książka, która była w całości podyktowana jako książka do ogółu ludzi. Pozwólcie ogarnąć się miłości. Albo były to wybory tematyczne. Takim wyborem tematycznym była książka Zaufajcie Maryi, która wyszła najpierw takim skromnym, po prostu tekstu było mało, a po latach franciszkanie, tylko dla odmiany ci z Niepokalanowa, wydali bardzo obszerne dzieło. Tutaj te roczniki, one są umieszczone między dwiema ostatnimi pozycjami, właśnie o zadaniu Polski i wymienioną przez ojca książką Serwia. I tę przestrzeń próbuję zapełnić normalnymi rocznikami, ponieważ kiedyś było takie wyrażone życzenie, żeby już jak gdyby kończyć z wyborami tematycznymi, ale ustawić to wszystko w czasie, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to się rozwijało, nawet jak się ludzie zmieniali, którzy w tym uczestniczyli, bo wtedy taka możliwość lepiej występuje. I stąd po prostu to są trzy roczniki, planowane są następne trzy późniejsze, potem trzy wcześniejsze, to jest jak gdyby ta przestrzeń czasowa między zadaniem Polski a Serwią, które się zaczyna w roku 2002. Tytuł był wzięty z tego, co stanowiło główne, można powiedzieć, temat Anny, wyrażony i w zadaniu polskim, i w Serwia, że zadaniem Polski jest utworzenie ustroju, w którym prawa stanowione będą oparte na prawach bożych, nimi przeniknięte i mają jak gdyby sprzyjać temu, żeby ludzie rozwijali się i duchowo, oczywiście i gospodarczo we wszystkich wymiarach, ale przede wszystkim, żeby to Polska mogła łatwiej wychowywać swoje dzieci Bogu. I to ona tym żyła, ona od wczesnych lat, bo to jeszcze w czasie konspiracji, ba, nawet wcześniej, przed wojną, jej matka przejęta ideą intronizacji namalowała obraz, bo była malarką, Serca Pana Jezusa i tam rodzina dokonała takiego rodzinnego aktu intronizacji Serca Pana Jezusa. Potem Anna, gdy po okresie konspiracji w Warszawie i pobytu w partyzantce jako sanitarka i łączniczka, to trafiła do łagru, to tam dokonała, w którejś, jak mówiła, niedzieli, kiedy był większy spokój, jego osobistego aktu oddania, gdzie też prosiła o możliwość służby dla Polski Chrystusowej. Po powrocie do Polski borykała się z różnymi rzeczami, bo jakieś śledztwo ją objęło i różne utrudnienia na studiach, ale ponowiła taki prywatny ślub wobec Matki Bożej w 1953 roku. No i potem trwało. Udało się jej przejść od pierwszego zatrudnienia, gdzie po prostu była projektantem mody, do ITK Zorza, gdzie zajmowała się sztuką religijną, no i w ogóle sztuką. Próbowała przez to przybliżać ludziom jakieś wartościowe rzeczy. Gdy wszystko się zaczęło, gdy zmarła jej matka. Ojciec zmarł wcześniej, bo jeszcze w czasie wojny. Siostra też wcześniej, też w czasie wojny, nawet przed powstaniem warszawskim. Także opiekowała się matką i bardzo była z nią związana. Uważa za wielki akt łaski, że mogła być przy jej śmierci. Matka była w ośrodku opieki pod Warszawą, Anna w sobotę mogła tam pojechać i opisywała, że to było takie przeżycie radości i rozdarcia. Ona uczestniczyła jak gdyby połową siebie w radosnym powitaniu jej mamy po tamtej stronie, czyli w niebie, a drugiej była rozdarta, że traci mamę, z którą była silnie związana. Po jakimś czasie to przybrało formę taką, że była w stanie ubrać w słowa. Pierwsze bardzo nieporadne, ale gdzieś po roku to już była w stanie zapisywać normalne rozmowy. Upewniała się jednego kapłana, drugiego, trzeciego, czy to jest, nie ma tu jakiegoś niebezpieczeństwa, czy to jest Boże, czy to jest... No i tak to trwało. I zapisywała różne teksty. Gdzieś po 10 latach zaczęły się systematyczne rozmowy z Panem Jezusem. Ona, Anna, wtedy była już związana z ruchem odnowy w Duchu Świętym, co ją przygotowało być może do tego. A po następnych 10, i wtedy to już nawet ja tam okazało się, że umoczyłem swoje palce, rozmowy z Matką Bożą, ponieważ my mieszkaliśmy we wspólnej parafii w Warszawie, ten kościół przy placu Narutowicza, parafia świętego Jakuba. I tego roku rodziny mogły zaprosić obraz Matki Bożej do siebie. I Anna, odpowiedziałem jej, że taka możliwość istnieje, chętnie skorzystała, przyniosłem do niej obraz. I wtedy po raz pierwszy doszło do dłuższej rozmowy z Matką Bożą i Matka Boża powiedziała Annie, że obraz może wrócić do parafii, ale ona, czyli Matka Boża, już tu zostaje. To było wielkie przeżycie dla Anny i można powiedzieć, miała emocjonalny, największy stosunek do właśnie do książki Zaufajcie Maryi, gdzie były fragmenty rozmów z Matką Bożą. Anna miała dużą chęć dzielenia się. Zachwycona swoimi prywatnymi rozmowami z Panem Jezusem, czy w zasadzie, jak później się przekonała, bo tak pytała, z kim rozmawiał, czasami... I to były wypowiedzi Pana Jezusa, czasami Boga Ojca. Została doprowadzona do zrozumienia, że rozmawia z Bogiem w Trójcy Świętej. Ale to już... I uprosiła, żeby była powiedziane słowa do ogółu ludzi. I to wydało Michalineum w roku tam 88, gdzie Anna była jeszcze nie pod pseudonimem Anna, tylko Anna Dąbska z imienia i nazwiska. Mhm. I później zgodziła się na udostępnienie swoich prywatnych zapisków i tych rodzinnych, gdzie dowiadywała się o los po śmierci różnych osób, bliskich, żeby im pomóc i pomoc innym się wyrażała również w pierwszych latach po wojnie, kiedy zanosiła do sióstr wizytek karteczki z imionami jej kolegów z partyzantki, którzy przechodzili śledztwa i wyroki im groziły. Mówi, że nigdy nikt z tych, gdzie ona zanosiła te karteczki z prośbą o modlitwę, nie dostał wyroku śmierci. Wszyscy powychodzili. A po latach, jak poszła do klasztoru, to nagle siostra przełożona rzuca się na nią, obejmuje i całuje. Okazało się, że ta siostra przełożona w tamtych latach była furtianką. To pokazuje chęć pomagania, która u Anny była taka przymowna, a dzielenia się też właśnie godziła się na swoje osobiste. I te rozmowy, i rozmowy z Panem Jezusem, które wyszły, potem były wydane. To przechodziło różne koleje. Co było ważne? Anna nie działała jako medium, co niektórzy podejrzewali. Ona musiała rozumieć, co przekazuje. Ona była w stanie poprawić usterki tekstu. Moja obecność przy Annie wzięła się, była związana z jej postępującą chorobą. Ona traciła sprawność rąk. Może nie władzę zupełnie, bo była w stanie trzymać laskę, ale też ta laska jej czasem wypadała z ręki. Potrzebowała pomocy przy zapisywaniu. I ustalił się zwyczaj, że te jej przekazy, które dawniej mogła w spokoju sama sobie zapisywać, teraz wymagały obecności innej osoby, co ją zresztą, jak mówiła, spinało, że mogła przekazać niedokładnie, spieszyła się. Zawsze potem spisane teksty sprawdzała jeszcze i ewentualnie poprawiała, gdzie coś było nie tak, jak ona tak.
Panie doktorze, na pewno mówilibyśmy długo na ten temat, a nam czas się kończy. Tak. Mówimy o książce Twych praw pilnuję. Rocznik 1996-1998. Czytam, Pan Jezus odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości Anny oraz jej grupy modlitewnej. Przekazuje swoje wskazówki i napomnienia, pomagając zrozumieć, że modlitewna współpraca narodu polskiego z wolą Bożą ma istotną wartość w planach opatrzności. Tak. Tutaj czytam to co Pan napisał.
Że ratunkiem dla świata tak. odradzającego się po okresie wstrząsów, kataklizmów i tak dalej, żeby zobaczyć, narody mogą zobaczyć wzorzec, jak rozwija się naród, który czyni to razem z Bogiem. I żeby każdy naród mógł coś podobnego, swoją wersję miłości Boga wyrazić w swoich prawach.
Panie doktorze, bardzo dziękujemy, bo musimy już skończyć. Czas nasz minął. Dziękujemy za tę książkę, za wszystko. Rozmawialiśmy z panem doktorem inżynierem Grzegorzem Płoszańskim, sekretarzem Anny Dąbskiej, która już nie żyje, zmarła w 2007 roku. Tak, ciekawa rzecz, Anna Dąbska brała udział również w akcji Brama, czy chyba tak się nazywa?
Ostra Brama.
Wyzwalania Wilna. Była w rodziny patriotycznej. Tak, tutaj pisze jeszcze ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński. Niech teksty niniejsze służą każdemu, kto zechce poznawać duchowe dzieje naszej ojczyzny i narodu oraz zechce stawiać Bogu w modlitwie medytacyjnej pytania o dzisiejsze duchowe szanse Polski oraz o Boże zaproszenie wobec narodu i ojczyzny pośród innych narodów światła w nowym czasie. Tak, na te drogi rozumnej wolności serca błogosławię. Dziękuję bardzo serdecznie, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę państwa, mówiliśmy o książce Twych praw pilnuję. Tak, duchowa misja Polaków, pani Anny Dąbskiej. Anna, mistyczka, mówi. Zapraszam państwa do Fundacji Nasza Przyszłość, o te książki, o których mówiliśmy dzisiaj. Mówiliśmy o biografii ojca Wynantego Katarzyńca i te właśnie zapiski mistyczki Anny. Twych praw pilnują. Fundacja Nasza Przyszłość, te i inne rzeczy, możecie państwo pytać o to. Między innymi polecam bardzo serdecznie miesięcznik W naszej rodzinie. Jest tym razem z płytą. Bardzo sympatyczne takie utwory znane z Radia Maryja. Także telefon 373-1160 do Szczecinka, kierunkowy 94. Powtarzam, 373-1160 oraz końcówka 61-62.